Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem o której godzinie nas słuchacie. Dzisiejszy odcinek może lepiej, żeby wieczorem. Dzisiaj w moim znanym i lubionym programie mam parę, którą możecie już kojarzyć z takiej sfery internetowej, powiedzmy. Jest to para, którą ja wyłapałam, ponieważ są w wieloletnim związku, ale kręcą razem filmy porno. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. Cześć.
Czy macie już taki status, że jesteście gwiazdami porno? Możecie tak o sobie powiedzieć, że wiesz, pornstar w zasadzie?
Coraz częściej to słyszymy, ale nie aspirujemy.
Tak. Słyszymy z zewnątrz, ale sami o sobie tak raczej nie mówimy.
No tak, tak, ale to wiecie, tak, jest taki na pewno punkt marzeń. Czasami może być. Mhm. A propos, właśnie rozmawiałam wczoraj wieczorem, jak byłam na takim spotkaniu towarzyskim, mówiłam tam, że będę z wami rozmawiać dzisiaj. I wywiązała się taka dyskusja, akurat a propos mężczyzn, bo ja rzuciłam takim hasłem, że w zasadzie to pewnie to, czym się teraz zajmujesz zawodowo, to jest spełnienie marzeń pewnie każdego dorastającego chłopaka. I mieliśmy długą dyskusję na ten temat, bo część osób twierdziła, że absolutnie nie, bo to jest duże wyzwanie, mierzenie się z ciałem, duża presja, no a część jednak, no tak, tak. Która wersja jest prawdziwa, jak myślisz?
Absolutnie tak i absolutnie nie. Bo to dokładnie tak, jak powiedziałaś. Jak jest się młodym chłopakiem, gdzieś się trafi na te filmy dla dorosłych, no to jest to rzeczywiście, wydaje się to chłopakom, że to jest taka prawda, że te panie tak są takie wspaniałe, że ci mężczyźni mają taką wydolność i my też tak będziemy potrafić. Potem przychodzi co do czego i się okazuje, że to jest praca, że to jest przygotowanie, że kwestia emocjonalności tam praktycznie nie ma. I tak naprawdę rzeczywiście jest to duże wyzwanie dla każdego faceta, mi się wydaje, mimo wszystko, żeby się rozebrać, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby się niczym nie wspierać i żeby to jeszcze jakoś wyglądało. Czy jest to marzenie? Moim to marzeniem nie było. Mnie to
nie
zaskoczyło.
Marzenie,
nie, zupełnie nie.
Julia, ty?
Nigdy o tym nie myślałam. Totalnie ja byłam zaskoczona, że nawet na stronach porno można założyć profil i to wygląda jak Facebook normalnie i wstawiasz zdjęcia. W ogóle nie miałam pojęcia, że to tak wygląda i nigdy nie łączyłam jakoś mojej kariery przyszłościowej właśnie z tym zawodem.
Ja trochę słuchałam wywiadów i rozmów z wami, więc jakby ja trochę gdzieś tam mam ten background, ale zakładam, że mój przeciętny słuchacz może nie być tak wgryziony w temat, więc czy moglibyście mi trochę opowiedzieć o tym, jak to się zaczęło, bo nie zaczęło się to jakoś specjalnie standardowo, znaczy nie wiem w ogóle, co może być standardowym początkiem kariery w porno.
To był totalny spontan, ponieważ nadszedł lockdown i w pierwszym dniu już nie wiedzieliśmy, co robić, więc stwierdziliśmy, a może pójdziemy w tą branżę, może nagramy jakieś filmy, może założymy profil na Pornhubie.
Poczekaj, to był pierwszy dzień lockdownu?
Tak.
Wcześniej myśleliśmy, że jakoś po tygodniu to zrobiliśmy, ale tak naprawdę jak potem znaleźliśmy swoje maile z weryfikacjami, gdzie mamy kartki
zdjęcia,
z datą.
Tak. Wiesz, ponieważ żeby przejść weryfikację, trzeba zrobić sobie zdjęcie z nazwą portalu, z datą. I się okazało, że to jednak był...
Z tym, że warto zaznaczyć, to na samym początku nie było tak stricte określony plan. Wydaje mi się, że na początku to było troszkę więcej ciekawości, plus sprawdzenie, co w trawie piszczy w tej branży, a później już po kilku dniach, kiedy zaczęliśmy się w to wgłębiać i rozpisaliśmy maile do par właśnie na Pornhubie i jakim sprzętem nagrywają i dostaliśmy odpowiedź od jednej pary i usłyszeliśmy, ile zarabiają, jak żyją, zobaczyliśmy, oj, trzeba się nad tym zastanowić coraz bardziej. No i zastanawialiśmy się jakieś 15 minut.
Pierwszy dzień lockdownu. Zastanawiam się, co ja robiłam w pierwszy dzień lockdownu.
My żeśmy robili
nie
to.
Nie piekłam chleba, ale pewnie coś w tym stylu, nie? Kurde, no, nieźle. A mieliście doświadczenia takie z filmowaniem się wcześniej prywatnie?
Tak. Nagrywaliśmy jakoś filmy telefonem do domowej szufladki. Tak. I oglądając je w sumie później i porównując do filmów, które są w sieci, stwierdziliśmy, że w sumie nawet nie są takie złe, więc może warto spróbować.
Ja pierwszy raz z Julią nagrywałem, także to były moje przetarcia. Także można powiedzieć, że zaplecza żadnego, oprócz tylko i wyłącznie naszego takiego prywatnego. A co śmieszniejsze, jak już rozpoczęliśmy w ogóle te kroczki w branży, to się okazało, że nie mamy w ogóle wiedzy, żadnej wiedzy. Większość ludzi, którzy się z nami spotykali, gdzie my już byliśmy w branży, wiedzieli dużo więcej niż my. O aktorach, o studiach nagrań, o platformach. I my żeśmy tak naprawdę wskoczyli na głęboką wodę od razu, tak wiesz, ze statku na środku oceanu.
A co się czuje w ogóle podejmując taką decyzję? Bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że kołowrotek myśli może być totalnie taki przytłaczający, że jak się myśli o tym, że z jednej strony to może być dobra zabawa, dobre pieniądze, coś nowego, no ale z drugiej strony jest ta cała inna lista.
Mhm. No, braliśmy pod uwagę za i przeciw i generalnie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że możemy być spaleni na stosie, jak to się mówi, przez branżę społecznie nieakceptowalną. Ale jakoś tak chyba bardziej pozytywnie patrzyliśmy na to niż negatywnie. Zdawaliśmy sobie sprawę po prostu z konsekwencji jednak, może nie do końca.
Wydaje mi się, że na początku, bo rzeczywiście żeśmy konsekwencje omówili, ale tak naprawdę dopiero jak się z tymi konsekwencjami wiesz, spotkasz tak na żywo, to wtedy one na ciebie wpłyną. I teraz wydaje mi się, że tak te pierwsze dwa lata, bo teraz jesteśmy ile, 3 lata już tak naprawdę w branży?
Trzy lata w branży.
To po te pierwsze 2 lata to była ciągła huśtawka. Czy dobrze robię, czy się nie wycofać. Nie ze względu na hejt, tylko ze względu na rodzinę, ze względu na jakby relacje takie ogólnie społeczne, gdzie ja wcześniej byłem osobą publiczną, można powiedzieć, sportowcem też, także tutaj ta huśtawka była dosyć duża, no i z reguły jak ten hejt się pojawiał, to też taki bardzo malutki, ale dotkliwy właśnie w te miejsca, które będą brały najbardziej. I ta huśtawka była przez te 2 lata, aż w końcu stwierdziłem, że się wycofuję. I w tym momencie, kiedy stwierdziłem, że się wycofuję, jak zobaczyłem, że praktycznie to było tylko przed samym sobą, pokazać sobie, że możesz to zrobić w każdym momencie, to następnego dnia mi tyle kreatywnych pomysłów przyszło i powiedziałem, kurde, przecież to jest idealne. Tutaj naprawdę można żyć na poziomie, jakim się chce, robić co się chce, gdzie, wszystko własnym rytmem, a jeszcze przy takiej kreatywności, jaką mamy i takim zapleczu, którym mamy i wiekowym, i doświadczeniowym, to praktycznie świetna branża.
Bo jeszcze sobie wyobrażam, że publikacje w takich, nazwijmy to, branżowych tytułach, to jest jedna sprawa. Ale wy bardzo odważnie wychodzicie w ogóle do mainstreamowych mediów od jakiegoś czasu.
Wiesz co?
W sumie chyba nawet od prawie początku, ponieważ już po pół roku, jak nagrywaliśmy, nagle dostaliśmy propozycję wywiadu w kobieta.pl i za dzień następny Robert Dziembiński do nas napisał, że pisze książkę porno i pierwszy raz widzi Polaków tak wysoko w rankingu Pornhuba na cały świat. I to tak poszło lawinowo już od tego pierwszego wywiadu, książka i później...
To było chyba jakoś bardzo szybko, nie wiem, 3 miesiące, kiedy to się...
Zaczynaliśmy w marcu właśnie w lockdownie, a w latem zjechaliśmy do Polski i tam już właśnie się to zaczęło, nie? Także...
Wiesz co, to jest właśnie, niesamowicie pokazuje, jak bardzo mało otwartości było w polskich artystach, tak nam się wydaje, ponieważ myśmy nigdy nie wychodzili do nikogo z chęcią udzielenia wywiadu, tylko wszystko do nas przychodziło, wszystkie podcasty,
tak.
Wszystkie
tak
wywiady,
ja.
Wiesz, to wszystko jakby przychodziło do nas i mieliśmy ogromny szok, że to tak jedno za jedno. Ja się w ogóle zastanawiam, jak to jest, że wcześniej w mediach tak mało było, znaczy ja w ogóle nie widziałem. Właśnie polskich aktorów wypowiadających się otwarcie, czy jakkolwiek po prostu bez ogródek mówiący, że tak jesteśmy aktorami filmów porno, tak jesteśmy producentami materiałów dla dorosłych. I chyba to, że tak z takim luzem i z taką otwartością wyszliśmy do tych pierwszych wywiadów, to nagle zaczęło, wiesz, zewsząd się, ej, słuchajcie, są jacyś ciekawi ludzie, którzy chcą o tym mówić, albo których można zadać pytania, gdzie indziej nie można innym zadać.
A czujecie różnicę w funkcjonowaniu trochę w tym medialnym rynku w Polsce, a to jak to działa w innych krajach? Bo podobno z tego, co nam statystyki też mówią, to że na przykład w Czechach dużo więcej osób albo się zajmuje takimi rzeczami, albo ma z tym kontakt, albo jest otwarta na takie rzeczy. No jednak Polska ze względu na, zakładam pewnie, katolicki background, historię, bla, bla, bla i tak
wszystko
dalej, że tutaj to jednak chyba trochę to jest bardziej skostniałe wszystko.
Tak, dokładnie. I my chyba się wstrzeliliśmy w ten moment, gdzie zaczęło to się otwierać bardziej. Tak mi się wydaje.
Z tym, że to możemy też powiedzieć tylko przez domysły, bo tak naprawdę, wiesz, mamy ten odbiór tutaj w Polsce i obracamy się w Polsce, ale tak naprawdę nie zgłębiliśmy, nie mieszkaliśmy czy w Czechach, czy na Węgrzech. No, mieszkaliśmy w Hiszpanii, ale i tak występowaliśmy jako artyści polscy, także ogólnie rzecz biorąc mierzymy się tylko z tym, co jest polskie, więc ciężko jest nam porównać, wiesz. Może się okazać, że w Czechach jest dokładnie tak samo jak u nas, tylko jest tam może kilku artystów więcej, którzy...
Nie, wydaje mi się właśnie, że w Czechach to taka trochę europejska kolebka właśnie, gdzie są i studia nagrań i bardzo dużo kreatorów z całej Europy, nawet ze Stanów przylatuje do Pragi właśnie nagrywać.
Bardzo możliwe, ale ja to tylko słyszałem, a nie zbadałem. No.
Czy zanim podjęliście ten krok z otworzeniem swojej sypialni, tak to powiedzmy.
Albo balkonu, albo...
Wielu różnych miejsc. Czy wasz związek moglibyście nazwać, zanim to się zaczęło, tradycyjnym w jakiejkolwiek formie, w sensie?
Słuchaj, ja jestem po 20-letnim związku bardzo tradycyjnym, więc chyba mam największe zaplecze, żeby się na ten temat wypowiedzieć. I jestem w stanie 98% powiedzieć, że nie. To był totalnie niestandardowy związek, zaczynający się od zupełnie innej strony niż standardowe związki, od umówienia się na jednorazową randkę, na jednorazowy seks, z założeniem, że nie ma być z tego żadnego związku.
Czysty seks bez zobowiązań. No i nie wyszło.
I do dnia dzisiejszego nie wychodzi. Także nie, zupełnie poza standardami.
Ale czy on emocjonalnie też był poza standardami? Bo słyszałam też taki wasz wywiad o tym, że nie wiem, czy eksperymentujecie, czy że jesteście w takim poliamorycznym związku? Otwartym?
Mówisz? Znaczy wiesz co, gdzieś tam chyba każdy z nas do tego dążył, gdzieś to nie było łatwe na początku, gdzieś chyba każdy z nas miał jakąś tam wizję swojego związku, żeby być wolnym w tym związku i żeby też dopuszczać innych ludzi do siebie, aczkolwiek to nie było tak, że stwierdziliśmy okej, to dopuszczamy innych ludzi do siebie i jest super, nie, to trwało dobre... Dwa lata, zanim w ogóle spróbowaliśmy z kimś i to była nasza bliska znajoma na ten czas.
Myślę, że to, co było niesamowicie ważne, to od samego początku bardzo otwarcie rozmawialiśmy. Praktycznie może przez doświadczenie wcześniejsze, które mieliśmy, nie było tematów tabu. Albo wchodzimy w to na całość, tak jak w branżę, albo gdzieś pozostajemy w nieszczerości. Ja już czegoś takiego nie chciałem, podejrzewam, że Julii też tego nie chciała. I żeśmy walili prosto z mostu, czego oczekujemy, czego nie oczekujemy, czego się boimy, czego się nie boimy, co byśmy chcieli zrobić. I to dewelopowało tak naprawdę przez te kilka lat, bo na samym początku związku w ogóle nie miałem pojęcia, że nasz związek teraz, po tych 5 latach, będzie wyglądać tak, jak wygląda. To jest o wiele płotków dalej niż to, co było w sferze marzeń na samym początku. Także rozwój olbrzymi, a z drugiej strony pokazuje, jak kwestie relacji, jakie to są szerokie kwestie, że czasami nawet nie widzimy możliwości bycia w tak ciekawym, ciepłym związku z możliwością bycia całkowicie wolnym i robienia tego, co się chce tak naprawdę, jedynie z założeniem szanujmy się, kochajmy się i co? I super.
A czy uważacie, że monogamia to jest taki po prostu przestarzały jakiś konstrukt, czy nie?
Wydaje mi się, że to zależy od osoby, ponieważ będą osoby, którym monogamia leży i się w tym odnajdują i są szczęśliwe, a to dla niektórych to będzie udręka, także każdy lubi coś innego i...
Ja bym chciał tutaj dodać właśnie, że jeżeli chodzi o kwestię monogamia, poligamia, żyjemy w czasach, jakich żyjemy, ale tak naprawdę patrząc wstecz, normatywem była monogamia, tak? Także po prostu wyjście z tego, mamy tak wydeptaną tą monogamię, że przejście do takiego poligamicznego związku jest cholernie trudne. Mamy po prostu za dużo zaplecza tego, także jak najbardziej poligamia jest cudowna, ale pytanie, ile mamy siły, żeby przeprogramować swój mózg, Czy czasami lepiej zostać w tym związku monogamicznym, jeżeli potrzebujemy czegoś innego, to nie wiem, się rozstać. Ja takich rzeczy nie znam, ale to są jedne z opcji, niż próbować, bo będzie to dużo cięższe niż tak naprawdę na przykład zmiana partnera albo bycie bez partnera.
My chyba po prostu wchodząc w tą branżę, od razu tak się wyrzuciliśmy ze schematów społecznych. To było takim po prostu hardkorem.
Terapia szokowa.
Tak, terapia szokowa i później powoli zaczęliśmy zwracać uwagę na wiele rzeczy i po prostu widzieć, ile jest schematów społecznych i co nam pasuje, a co nam nie pasuje.
A co było najtrudniejsze do przepracowania? Bo ja sobie wyobrażam ze swojej perspektywy, że A, zazdrość, B, samoocena, C, ocena społeczna. Co było najtrudniejsze?
Dla mnie poczucie własnej wartości i ogólnie takiej męskości. Dla mnie każdy inny facet był lepszy, z większymi możliwościami, ładniejszy i lepszy dla Julii. I tak naprawdę to, bo wcześniej myślałem, że to była kwestia zazdrości, no ale to jest jakby pochodna, albo inaczej, to było łatwiejsze nazwanie tego, żeby nie nazywać, że mam problem z poczuciem własnej męskości i tak naprawdę to było no bardzo trudne, nawet takie trochę zaplecze niezauważalne i dopiero teraz tak po 5 latach, gdzie tak może być od roku, czuję się pewny siebie i wiesz, i spojrzę w lustro, a jest super, nie? To było najtrudniejsze, ale tak naprawdę nie doszedłbym do tego, gdy mnie ta branża.
Kurde, ciekawe, co? A Julii, dla ciebie?
Ale pytasz o branżę.
Co było najtrudniejsze w otwieraniu związku też i w tym całym procesie, przez który przeszliście? Chodzi mi, wiesz, o co? O tym, co mówił Mateo, o takim, że trzeba przerobić dużo rzeczy w sobie i trzeba dużo rzeczy przeprogramować. I zastanawiam się, co największym wyzwaniem do przeprogramowania jest w tej sytuacji.
Miałeś coś takiego w ogóle?
No właśnie się zastanawiam.
Bo to też jest ten brak standardu. Też zapytałaś bardzo mocno zawężone pytanie, co jest najtrudniejsze, a tylko dla niektórych może tam nie być nic trudnego.
No tak jakoś.
Naprawdę?
Bo ja tylko w głowie, co mi się pokazuje, to najtrudniejsze, ale to właśnie jak zaczęliśmy branżę, to było przełamanie się w pierwszym filmie. Pamiętam swoje nerwy, takie kurde, nie do końca. Znaczy pamiętam swój stres, wystąpienie przed telefonem nagrywającym.
Ale do otwarcia związku?
Nie, ja jakoś tak chyba nigdy nie wyobrażałam sobie związku tylko z jednym facetem. To wszystko takie schematyczne, standardowe, że ślub i do końca życia, zawsze mi się to wydawało takie, że o co w tym chodzi? Jak tak można na zasadzie? No nie kleiło mi się to z moją wizją jakąś. I jakoś tak, ale też nigdy nie brałam pod uwagę, że jednak można być z kimś i dopuszczać inne osoby. To też było dla mnie nowe, bo mimo tego, że gdzieś tam o tym myślałam może, to jednak nie wiedziałam, że to tak może być, ponieważ żyłam w jakimś tam schematach społecznych. Jak zaczęliśmy o tym gadać, to dla mnie w ogóle nie było przełamaniem, żeby dopuścić drugą osobę.
Tak, i to było wyczuwalne. Jak się dziewczyna pojawiała, to praktycznie wiecie, można sobie taki obrazek, wiesz, tylko sobie patrzy, zapali papierosa, ale fajnie się bawicie, nie? To było czuć, że tam po prostu to było, może nie wiem, czy naturalne, czy wrodzone, czy po prostu tam wszystko to, co było we mnie, to nie było tego w Julii. I to też było niesamowite, bo dzięki temu widziałem osobę, która naprawdę szczerze nie ma czegoś takiego, bo dla mnie nie istniała w ogóle taka możliwość. Jak można być, nie być totalnie zazdrosny? I tutaj, wiesz, właśnie w tym przełamywaniu, takim ostrym przełamywaniu, który ja miałem, totalne szczęście miałem w tym, że mam partnerkę, która nie musiała nic przełamywać, bo gdybyśmy byli, załóżmy, ja miałbym 80%, ile miała 20%, ale byłoby to 20%, to ja bym się uczepił tego 20% i bym nie poszedł dalej. A tutaj było tak po prostu, okej, chodź, spróbujmy.
Niesamowite to jest, ale myślisz, że dlaczego tak jest? Bo ja wykonywałam to ćwiczenie takie mentalne w swojej głowie i sobie wyobrażałam taką sytuację, jak ja bym była na waszym miejscu. I wiele miałam takich trochę obaw, ale takie chyba największa z nich to było to, że sobie wyobrażałam, że na przykład mój chłopak by sobie poszedł na przykład do łóżka z inną dziewczyną i on by stwierdził, no, że ona jednak mu bardziej pasuje. I że ja zostanę sama. Nie ma w tobie grama takich obaw w ogóle.
Znaczy, dla mnie jakiekolwiek obawy tylko krzywdzą samą mnie, jakbym miała. No bo po co mam się zadręczać takimi rzeczami? No bo jeżeli tak wyjdzie, no to tak wyjdzie. No to Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy na takiej zasadzie. Wiesz, nikt nie jest niczyją własnością i jeżeli w seksie możemy przeżyć zajebisty czas i jemu widzę, że jemu jest dobrze, no to zajebiście, bo mnie ma na co dzień, nie?
I teraz zobacz mindset, teraz zobacz mindset faceta, nie? Jeżeli masz taką partnerkę, no to czy można mieć lepszą? Co musiałaby dać inna kobieta w łóżku, żeby przebić fakt, że twoja partnerka nie ma z tym problemu? Nie ma czegoś takiego, nie przeskoczysz tego.
Kurde, ale ciekawe to jest, no. I tak miałaś od zawsze?
No, jakoś tak nie... Nigdy nie miałam jakiejś w sobie zazdrości, czy... Nie wiem, gadaliśmy o tym wiele razy. Raz mi się coś pojawiło, czego nawet nie umiałam nazwać.
To nawet nie było związane z seksem, bardziej tak. Z kwestią atencji, czy właśnie...
Ale to było tak po prostu
chwilowo. Ale to było 30 sekund, tak. Nie? Jedna łezka poleciała, kurwa, co się dzieje? Nie, dobra, to jednak nie. To nie moje. Miałem wrażenie, że to, co się u ciebie pojawiło, to było bardziej jakiś potrzeb energetyczny czyjś, a nie coś twojego, bo to było totalnie nie takie nie w ten deseń.
Mega to jest ciekawe. Strasznie mnie to interesuje. Jakby skąd ty się wzięłaś, kobieta?
Może z jakiejś planety.
Na pewno nie z Ziemi, nie? Na pewno to się, wiesz, to nie poznałem nigdy wcześniej drugiej takiej osoby i to już niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku, czy nie, tak. Taki mindset, takie po prostu nastawienie, jakby się przyjrzeć, to by mogło otworzyć tak bardzo ludzi na kwestie właśnie spokoju w relacji, na kwestie odczepienia się od zazdrości, wycofania się z chęci posiadania drugiej osoby na własność. I tak zawsze nam mówiono, czy mamy jakąś misję, my się tak bromiliśmy, że nie mamy żadnej misji. Ja tak przez ostatnie dwa wywiady mówię, mamy tą misję. To jest taka misja nasza wewnętrzna, pokazać ludziom, że tak można. Mhm. Niech sobie każdy weźmie, co z tego chce. Mhm. Nikogo tu nie namawiamy, ale tylko chcemy pokazać, że tak można, bo jest taka osoba na świecie jak Julii, jest taka para jak Owiaks Kapu, znaczy Owiaksy, właśnie wiemy też, nie? Po polsku, Owiaksy.
Tak.
Którzy może nie mają tego totalnie we krwi, ale pracują nad tym, bo we dwójkę jesteśmy, bo Juli ma, ja nie mam. Pracujemy na tym, rozwijają się i jak chcecie, to spróbujcie. Nie oceniamy ani w jedną, ale też nie oceniajcie nas, bo po co? Znaczy z reguły ta ocena jest taka, tak czujesz, tak każdy by tak chciał, bo ja tak wiesz, ze strony faceta, nie? Jak tak sobie spojrzę ze strony faceta, mam wspaniałą, załóżmy, piękną żonę, ale no po tam kilku latach, no jednak chciałbym dotknąć innego ciała i żona mówi, ale nie ma sprawy, idź. No tutaj, no zobacz, ta jest ładna, nie? No to który facet by stwierdził, nie chcę czegoś takiego, nie, to mnie nie odpowiada. Wydaje mi się, że mniejszość.
A jak się pracuje nad tą zazdrością? Jeżeli ją mamy w sobie i nam jest niewygodnie z tym i chcielibyśmy jej nie mieć, ty nie będziesz wiedziała, bo ty jej nie masz.
Długo, to na pewno. Na początku jak bardzo próbowałem się do tego jakby, tak wiesz, puszować na maksa.
Czyli próbowałeś przełamać po
prostu. Tak, to szło w drugą stronę, to było coraz gorzej, aż w momencie po prostu odpuściłem i zobaczyłem, że tak naprawdę tu nie chodzi o zazdrość, tylko chodzi o mnie właśnie, o poczucie własnej wartości. Trzeba najpierw poprawić samoocenę, poczucie własnej wartości, pokochać ciebie, polubić siebie. I wtedy można to wszystko dać partnerowi i tak naprawdę właśnie nie mieć problemu z tym, że ktoś będzie lepszy w łóżku, nie wiem, wytrzyma dłużej, będzie miał większego penisa, czy nawet twoja partnerka się w nim zakocha, no bo właśnie to jest ten moment, kiedy ty już nie musisz być kochany, bo ty kochasz siebie na tyle mocno, że jeżeli twoja ukochana zakocha się nawet i odejdzie, to powiesz dokładnie to, co Juli. Oby była szczęśliwa. Albo niech będzie szczęśliwa. Bo inaczej mu wpierdolę. Nie, to dodałem w cudzysłowie. Nie ma czegoś takiego. Także trzeba zacząć
czyli
od siebie
zanim
zawsze.
Zanim w ogóle zazdrość i zanim jakieś posiadanie kogoś, to najpierw samoocena i praca nad sobą. Ja mam w ogóle taką teorię, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że wszystkie problemy w każdej relacji naprawiłaby jedna rzecz, czyli naprawienie tej miłości własnej po prostu. Taka, żeby ona była pełna i kompletna.
Podpisuję się.
Coś w tym jest, no.
A Julii, jeżeli chodzi o taki obraz ciała i samoocenę, to też miałaś to zawsze po prostu od nowości załatwione wszystko?
Nie, no na pewno zawsze myślę, że każdy z nas ma coś w sobie, co chciałby, nie wiem, poprawić, czy popracować nad tym, ale nigdy nie miałam jakoś, Że nie mogę na... Nie, no miałam, jak zmieniłam włosy, że nie mogłam na siebie patrzeć i musiałam zmienić jeszcze raz, ale generalnie to myślę, że może zdarzały się jakieś tam momenty, ale...
Mam taką jedną historię. Na początkach naszego związku zobaczyłem dziewczynę, która stoi przed lustrem, poprawia sobie piersi, patrzy i się przygląda sobie, naga. I tam było pełno fascynacji w tym wzroku. I to pamiętam. I jakoś tam była później sytuacja, że jakoś wyszło na jaw tam moje troszkę niskie poczucie własnej wartości i Julka postawiła mnie przed lustrem i powiedziała, patrz na niego, nie? Ja nie mogłem wtedy spojrzeć. To było tak, że weź, kurwa, to w ogóle jest masakra jakaś, nie? I to jest po raz kolejny, żeby zobaczyć taką osobę, zobaczyć ten wzrok na siebie samego i to przełamuje po prostu coś niesamowitego. Tak można na siebie spojrzeć. To jest coś pięknego. I od samego początku przynajmniej tego związku. Halo.
Ale ty też masz.
Teraz tak. Może nie tak, to, żeby to też nie zabrzmiało narcystycznie, bo to nie chodzi o uwielbianie siebie, tylko zauważenie w sobie pozytywów, a nie negatywów. Mm-hmm. One tam zawsze będą, ale je można pogłaskać spoko, no okej. Okay, no,
zaakceptować.
Spoko, zaakceptować i w pewnym momencie, jak się nad tym pracuje, to w pewnym momencie przestaje się widzieć te negatywy. Zaczyna się widzieć tylko te pozytywy i jednocześnie odnosi się do innych ludzi. W tym momencie, jak u siebie to się przemienia, to w innych ludziach też zaczynasz zauważać tylko te ładne rzeczy, tylko te pozytywy. I się okazuje, że świat jest piękny. To jest takie,
i piękni
to jest,
ludzie są
tak,
na świecie.
Ja to mogę podać, to jest w ogóle niesamowicie mocne psychologicznie. Może gdzieś to w książkach jest opisane, ja akurat do tego motywu nie doszedłem, ale był moment, kiedy mi się nikt nie podobał. Mówię, kurwa, jak tu wszyscy brzydcy są, jacy to, jaki ten świat jest brzydki, wszędzie ten, i weszła taki negatywizm, ale wiesz, w samym postrzeganiu świata. I to było wtedy, kiedy sam siebie najmniej podobałem. Potem jak przeszedłem ten cały proces, kiedy odbudowałem to poczucie własnej wartości, kiedy mogę na siebie patrzeć i mówię, spoko jest, nagle wszyscy ludzie zaczęli się wydawać piękni. Naprawdę, w każdym człowieku potrafiłem znaleźć coś ładnego i na tym się skoncentrować, a nie na tym, co nie pasuje. Tak zawsze mi się wcześniej nie podobały kobiety przy tuszy. Mówię, kurde, tak nie może być. Nawet miałem takie NFC, no fat chick, nie? Tak sobie wymyśliłem. Po czym, jak się zmienił u mnie, poszedłem na masaż, zobaczyłem, pani naprawdę była potężna. Ja mówię, kurwa, nigdy nie widziałem tak pięknej kobiety. Nie, pierwszy raz po prostu uderzyło mnie piękno kobiety, piękno to, które jest w każdym z nas, tylko go nie widzimy, dopóki nie zobaczymy go w sobie.
A nie schematyczne patrzenie na piękno. Czy brzydotę.
To tak.
O ile w ogóle jest.
To wszystko jest zależne od tego, jak patrzysz na siebie, jak widzisz...
Wiesz, tylko wydaje mi się właśnie, że nie ma niczego brzydkiego, jest inne.
No to na pewno, wiesz, no to jest właśnie to. I teraz jak odbieramy tą inność, nie? Wiesz, jak patrzysz na siebie, ale mam, kurwa, gruby brzuch, nie? No to potem idą ci faceci, wiesz, ten ma gruby brzuch, a jak patrzysz na siebie, ale mam teraz fajną fryzurę, nie? To idziesz i patrzysz, a ten ma też fajną fryzurę, ten też ma fajną fryzurę. To jest dokładna korelacja tego, jak my się czujemy z tym, jak postrzegamy innych ludzi. Mm-hmm. Przynajmniej u mnie.
Fajne to jest, ładne, no, ale żeby tak nie było poetycko cały czas i z metaforami, to chciałam wrócić do tematu seksu w takim razie.
Spoko.
Bo jeden temat, który mnie zastanawiał, to jest to, jak się potem wraca z tego. W takim sensie, czy wasz seks przed kamerami i wasz seks prywatny to jest zupełnie co innego? Czy to jest ta sama energia?
Funkcja czasu.
Myślę, że jest kilka nagrań, gdzie zrobiliśmy tylko play i przysłowiowo kochaliśmy się i nawet nie wiedzieliśmy, czy wykorzystamy to nagranie, czy nam się będzie podobać. Chociaż i tak to zawsze było to, że coś tam się nagrywa z boku. Ale generalnie to wszystko jest odgrywanie roli.
W nagraniach.
Tak. Taki bardzo naturalny, na spontanie. Często nie planujemy w ogóle, jak ten, w ogóle praktycznie, oprócz może kilku na początku, gdzie robiliśmy jakieś takie śmieszne scenariusze, to nie robimy jakoś scenariuszy, jak to ma wyglądać, albo może zarys tylko.
I tak potem leci, jak na spontanie.
I na spontanie wszystko. Mhm. Ale jednak to są pozycje, które dobrze widać w kamerze, czyli niekoniecznie przyjemne do końca.
Okay.
I to dwustronny, nie? To tak nie jest, że to tylko jest kwestia przyjemności dla kobiety, bo panowie też niektóre pozycje, które widać, ten przećwiczcie, bo one nie są super przyjemne.
Tak.
A czemu powiedziałem funkcja czasu? Dlatego, że na początku nagrywaliśmy bardzo dużo. I rzeczywiście tam było bardzo mało tego seksu takiego naszego w łóżku. Po prostu jak zaczęliśmy się wyzyskać, to od razu włączaliśmy kamerę, żeby robić content.
Okay.
A teraz to jest tak, jak na początku było 90-10, tak teraz jest 10-90. Po prostu... Po pierwsze dlatego, że nie musimy już tyle nagrywać, bo mamy tego bardzo dużo. Po drugie mamy nowe projekty. A po trzecie zabrakło w pewnym momencie. Zabrakło nam w pewnym momencie tego takiego, tej czułości, tego właśnie...
Seksu bez kamery.
Nawet jeżeli byśmy nie mieli tego wykorzystywać, to jednak mimo wszystko gdzieś tam ta kamera włączona, już tak żeśmy się wprawili w to nasze aktorstwo, że jednak zawsze coś tam pokazuje. Mm-hmm. Także na ten moment mogę powiedzieć, że zdecydowanie aktualny nasz seks odbiega od tego, który nagrywamy.
A myślicie, że umielibyście wrócić do swojego życia seksualnego bez w ogóle kamer i bez branży porno? Czy to byłoby nadal dla was ekscytujące?
Totalnie tak. Znaczy, nie wrócić, bo pytanie masz takie podwójnie złożone. Nigdy bym nie wrócił do mojej seksualności sprzed porno.
Okay.
To na pewno. Ale jakbym teraz wyłączył kamery, to bym się cudownie czuł w każdym seksie. Rozwój. Ta branża dała mi taki rozwój właśnie seksualności, mojej męskości, takiej męskiej seksualności, że jestem totalnie wdzięczny za to. Totalnie. Bo moja seksualność, no można powiedzieć, nie było jej przed branżą. A teraz lubię ją tak samo.
W jakim sensie?
Wiesz co? Bałem się o oceny kobiety. Nigdy nie myślałem w łóżku o sobie. Zawsze. Okay. Każdy seks był podszyty strachem, albo nieśmiałością, albo tak naprawdę jakimś stresem, to wyklucza przyjemność ze samego stosunku. Więc po prostu w tamte meandry nigdy już bym nie chciał się zapuszczać. Także, no tak, no to chodzi. Teraz mogę, nauczyłem się dzięki, po pierwsze, ilości tego seksu, bo to też jednak ta ilość ma znaczenie. Również przez to, że miałem ileś partnerek w międzyczasie, czyli też mogłem dotknąć innego ciała, zobaczyć inny, nie wiem, poczuć inny dotyk, poczuć inny zapach, więc to też rozwija jako doświadczenie. I na ten moment kobieta nie jest już dla mnie tym takim, wiesz, pucharem za pierwsze miejsce, że nie idę do łóżka już dlatego, bo to jest nagroda dla mnie i teraz muszę się wykazać jeszcze tym, tylko jest to coś, co nie ma już tak olbrzymiej, można powiedzieć, toksycznej rangi, tylko jest dokładnie tam, gdzie powinno być, czyli naturalną częścią naszego życia.
Czyli, że tam nie było partnerstwa trochę w tym? Że ty byłeś niżej trochę w tej relacji?
Której?
No, tej swojej seksualności w ogóle przed porno. Bo tak mówisz, że wtedy, że kobieta była trochę takim pucharem.
Wiesz co, ja bardzo mało. Ja żyłem w monogamicznym związku przez N lat, więc budowałem swoją wizję na, wiesz, właśnie na przykład na pornografii, co nie jest dobre, bo w moim odczuciu to wszystko, co robiłem z partnerką, było słabe.
Okay.
Nie? Czyli już jest to, o czym jest mowa, że właśnie
porównywania.
I nie miałem doświadczeń po prostu żadnych, więc dla mnie to, że czułem się słabo, nie rozmawiałem o seksie, więc dodatkowo nie było takiej możliwości otwartego porozmawiania, co się podoba, co się nie podoba, więc wszystko się działo w mojej głowie, a w mojej głowie równia pochyła była w dół. Więc tam po prostu jedyne, co mogło się wydarzać, to tylko frustracja, stres i tak naprawdę przyjemność z seksu, to jest kwestia 2-3 lat tak naprawdę. I a taka przyjemność, spokój i wiesz, i to, co jest teraz, to 1,5 roku.
Kurde. Nieźle.
Chyba też nauczyliśmy się, gdzie na początku to było ciężkie nam się przełamać, żeby odpuścić, że jakoś tak po prostu każdy z nas chyba miał w seksie, że jak już dochodziło, to każdy chciał zadowolić drugą osobę, nie myśląc tak naprawdę o sobie. No, dokładnie. I ciężkie było to przełamanie się, żeby tak naprawdę nic nie robić i się oddać. Żeby poczuć przyjemność.
Na tym chyba cały czas jeszcze pracujemy.
Tak.
Dużo mówicie w ogóle o seksie i seksualności jako takiej drodze rozwoju osobistego waszej? Mm. Skąd to się wzięło? Jak to działa?
Wydaje mi się, że tak jak jedzenie jest nam potrzebne, tak seks też nam jest potrzebny i jesteśmy istotami seksualnymi od narodzin, no tak pewnie. Naprawdę. Czy jeszcze wcześniej już w brzuszku. Tak mówiono na studiach. Więc ja akurat bardzo łączę jeżeli załóżmy, nie wiem, teraz może trochę polecę, ale tak, biznesowo byłem bardzo rozwinięty, rodzinnie super, sportowo klasa mistrzowska, a kwestia seksualności, czyli coś, co jest, z czym się stykam na co dzień ze samym sobą, praktycznie nie istniało. Więc dla mnie jest to pewien rozwój osobisty, nawet bardzo mocny rozwój osobisty, jeżeli rozwijam się w kwestii własnej seksualności.
No, no właśnie dlatego, że tego nie ma za dużo. Przynajmniej nie ma żadnej edukacji seksualnej. Przecież nikt z nas nie miał za bardzo. Nikt jakoś chyba z nami nie rozmawiał nigdy normalnie po ludzku, tylko zawsze był wstyd.
Tak.
A czego się wstydzić, jeżeli to dotyczy każdego z nas?
Tak, no chodzi mi też o to, że wiecie, że dużo się teraz mówi w ogóle o rozwoju i o jakimś takim rozwoju osobistym, o pracy nad sobą.
I świadomości.
Świadomości również. I na przykład no, ten rozwój, tak jak wspomniałeś, w biznesie. Mamy dużo źródeł, jest dużo ludzi, którzy gdzieś tam, wiecie, na przykład w social mediach opowiadają, jak to zrobić. Rozwój duchowy. Też tego już jest sporo, nie?
A to się wszystko łączy.
Rozwój fizyczny. To było zawsze. Ale ten rozwój seksualności, tego wydaje mi się, że przynajmniej może w mojej bańce, ale że tego nie ma za wiele, że się o tym mało mówi jeszcze.
Zgadzam się z tobą. Nie rozwinę więcej.
Ale jak na to wpadliście w ogóle, że to jest coś, nad czym chcecie pracować, musicie pracować, że to jest coś, co was pociąga w jakiś taki sposób, że nie, że chcecie mieć po prostu fajny seks, tylko że chcecie to zgłębiać w taki świadomościowy sposób.
Wiesz co, chyba to wyszło też przez to, że szukaliśmy jakoś tak swojego stylu przy nagraniach. I stwierdziliśmy, żeby pokazać ludziom, że seksem można się bawić, że to nie musi być zawsze poważnie przy zgaszonym świetle pod kołdrą, tylko mogą być różne miejsca i może być uśmiech na twarzy i peace and love i wszyscy są happy. Jeszcze przy tym żarty robić albo rozmawiać. I takie filmy nagrywaliśmy i dostaliśmy taki feedback, który nas zaskoczył. Wiele par do nas napisało i pisze do dzisiaj, że się otworzyli na seks dzięki naszym filmikom i że otworzyli się bardziej, zaczęli rozmawiać. I to nam dało takie światełko trochę, że kurczę, ale fajnie, naprawdę. To dodało nam skrzydeł, żeby też więcej właśnie o tym rozmawiać, ponagrywać coś na YouTube'a. I popracować trochę też nad sobą.
Nad sobą. Wiesz co, ja zawsze szukałem spokoju wewnętrznego. A że byłem neurotykiem i w ogóle, wiesz, wszystko zawsze na maksa, jak sport to na maksa, jak biznes to na maksa, jak seks to na maksa, a gdzie wszystko na maksa. I tak naprawdę chciałem powiedzieć, że właśnie zgubiłem wątek. że ten spokój wewnętrzny, nie mogłem go osiągnąć, dopóki nie znalazłem właśnie, gdzie był błąd, a błąd był blokada w tej seksualności. Jakby wszystko się zgadzało, oprócz tego, że w tym seksie zawsze byłem zestresowany, a to budowało frustrację i tak dalej, i tak dalej.
A macie jakichś swoich mentorów? Albo jak w ogóle, jaka jest wasza ścieżka zgłębiania tego tematu? Bo nie wiem, czy są książki na ten temat? Jakby wiesz, no, jak ktoś sobie siedzi, słucha tego i myśli, kurde, też mam blokady, co mam z tym zrobić?
Tak, przeczytaliśmy książkę Andrzeja Grzyżewskiego, Sztuka obsługi penisa. Teraz też wydał książkę Sztuka obsługi waginy, której jeszcze nie przeczytałam. Ale właśnie chcę zacząć, gdzie tam naprawdę opisuje tak proste rzeczy, gdzie nam się czasami wydaje, że nie wiadomo, co się dzieje z nami, a to po prostu się wywodzi z tego, czy z tamtego, czy z wieku.
I nic nie wiemy tak naprawdę. Mam 41 lat i nie mam zielonego pojęcia, nie miałem zielonego pojęcia o fizjologii faceta, nie miałem zielonego pojęcia, jak się zmienia moje ciało. I właśnie pierwszą inspiracją właściwie była właśnie książka Andrzeja Grzyżewskiego, gdzie nagle zobaczyłem, kurczę, jak to jest prosto, wiele rzeczy pokazanych, tak wiesz, z łapy do papy, łopatą przekopane.
Takie lektury powinny być w szkołach.
Tak, wiesz, ale chciałem pójść dalej, więc zapisałem się na studia z seksuologii, żeby jakby właśnie porównać sobie swoją wiedzę z tym, co teraz się dzieje, z tym, co jest, wiesz, z wiedzą akademicką, No i łeb mi rozjebało, za przeproszeniem. To było tak, że naprawdę, po pierwsze, książki, które akademickie są napisane takim językiem, że naprawdę ciężko je zrozumieć. Znaczy można oczywiście, tylko to nie o to chodzi. Po prostu, bo wiecie, mamy, społeczeństwo mamy szerokie i ten przekaz powinien być jak najbardziej prosty. Nawet jak podałem na wykładzie książkę Andrzeja Grzyckiego, to przez grono pedagogiczne zostałem powiedziane, że to jest infantylna książka. Ja mówię, tak, o to chodzi, to jest infantylna książka. W ten sposób mamy podchodzić do ludzi, żeby to każdy zrozumiał. No i zobaczyłem też, oprócz tego, że tak naprawdę na studiach, to co było wykładane na studiach seksuologii, to powinno być ze spokojem podawane w 8 klasie podstawówki i naprawdę byłoby dużo mniej problemów z akceptacją własnej seksualności, z homofobią, by nie było nie takich problemów. Podstawowa wiedza, której naprawdę do dnia dzisiejszego nie ma w szkołach.
Ciekawe, no.
A trzeba albo pójść na studia, albo za to zapłacić, żeby trzeba samemu chcieć tą wiedzę uzyskać.
To na pewno.
Co jest dziwne, bo tak naprawdę to są właśnie te momenty, gdzie zauważyłem, że totalnie nic nie wiemy. Że jestem dorosłym facetem, a ja tak naprawdę swoją edukację seksualną zaczynam w wieku 38 lat. Gdzie tak naprawdę już jestem po całym okresie wchodzenia w życie seksualne, a nic nie wiem.
Kurde, no, ale to jest prawda, no. To tak samo z kobietami. Wiecie, wypuścił Netflix jakieś tam, nie wiem, miniserial o, nie wiem, kobiecym orgazmie i przecież wszystkie dorosłe kobiety oglądają, jak to?
To tak można?
Prawda? Ale jeżeli jesteśmy przy temacie edukacji, to wy też, oprócz tego, że mówiliście o tym, że macie tą misję taką światopoglądowo-ideologiczną, to też macie cały edukacyjny program, który prowadzicie.
Który?
Jak zarabiać na swoim...
To tak.
Czy są więcej, czy jest ich więcej?
To jest, wiesz, nie, akurat ten, fajnie, że go nazwałaś edukacyjnym, ja bym go nazwał edukacyjnym.
Chociaż mamy jeszcze jeden,
tak,
który ty zrobiłeś.
Tak, ja zrobiłem właśnie jakby w odbudowaniu tej seksualności wiedziałem, ile chłopaków mierzy się z problemem przedwczesnego wytrysku. Ja też tym problemem się mierzyłem i wiesz, przeszedłem ten problem bez farmakologii, tylko dzięki branży, dzięki rozmowom, dzięki odpowiedniemu psychologicznemu nastawieniu głowy i się okazuje, że można i też nagrałem wideoskrypt, który też jest do sprzedaży na naszej stronie, o tym, jak poradziłem sobie z przedwczesnym wytryskiem. Czyli wiesz, facet, który naprawdę boryka się z jednym z najpopularniejszych problemów chłopięcych, męskich, zostaje aktorem porno i producentem, także myślę, że to jest bardzo dobra rekomendacja, żeby zobaczyć, jak to zrobić i niekoniecznie ładować w siebie farmakologię.
A odnośnie drugiego szkolenia, jak z amatorskiego porno zrobić dochodowy biznes, stwierdziliśmy, że go zrobimy. Jest dostępny na naszej stronie owiax.com. I jak to się zaczęło? Po prostu stwierdziliśmy, że mieliśmy bardzo dużo pytań od tego, jak zacząć, od ludzi.
Ile się zarabia, jak się rozliczać, jak nagrywać,
jakiego sprzętu używać. I to wszystko dało nam jakiegoś takiego kopa, żeby stworzyć jednak nie taki mały skrypt.
Potężne szkolenie, wiesz, przez to, że jesteśmy Polakami i mieliśmy bardzo mało dostępu do takiej wiedzy know-how biznesowej i w tej branży, bo nie jest to rozwinięte, zebraliśmy całe nasze doświadczenie plus wszystkie nasze problemy, które się pojawiły na tej drodze, czyli tam, gdzie tak, to, co jest najciężej dostępne, i wylaliśmy całusieńką naszą wiedzę bez żadnych ogródek. Wszystko, jak nam szło, gdzie nam nie szło, to, czego nie mogliśmy znaleźć, czyli to, co będzie najtrudniejsze dla innych, też się znajduje w tym szkoleniu, czyli właśnie rozliczanie, no praktycznie, no, czegokolwiek by nie było na tym przełomie 3 lat, to każdy tam coś znajdzie, to, co potrzebuje.
A oprócz tego na koniec szkolenia może dla nas taka osoba nagrać film i my za niego zapłacimy. Film
nawet
na naszą platformę.
Film
na naszą platformę owiax.com, bo tam tworzymy społeczność właśnie Owiax Friends, gdzie już mamy kilka filmików, kreatorów, którzy wykupili szkolenie.
I to szkolenie tak fajnie pokazuje właśnie, jak jest ta cała droga. I dlatego na końcu chcemy też, żeby ten film był nagrany, bo taki kursant, że tak powiem, przejdzie całe szkolenie i od razu na koniec szkolenia już wchodzi do branży, nagrywa film, idzie w świat. My pomagamy też w mediach społecznościowych, tak naprawdę to jest bardzo szybka trampolina do pokazania się na rynku. To, na co my musieliśmy pracować, dajemy taką właśnie turbo doładowanie. I na naszych plecach też w społeczności Owiax Friends już mamy 4 już i nagrywają się już kolejne.
Nagrywają się kolejne, tak.
I ludzie chcą, korzystają i pojawiają się.
A czy trudno jest zostać gwiazdą porno w zasadzie? Czy to jest... Zastanawia mnie takie, wiecie, taki... Jak sobie na przykład siedzą dziewczyny i myślą, ja to bym mogła. To jest tak, że każdy by mógł?
Wiesz co, jak mówisz, ja to bym mogła, to tak. Ale ja to bym mogła i bardzo chcę, to wtedy nie jest trudno.
Okej. Ale czy dla każdego to jest... Czy każdy, kto będzie nagrywał filmy, będzie zarabiał duże pieniądze?
Myślę, że każdy, kto chce, kto włoży w to serce, kto będzie miał pomysł na siebie, kto potraktuje to jako pracę po prostu na full etat, a nie dorywczo, żeby sobie coś zarobić, to myślę, że tak, ponieważ...
To warto podkreślić, że to jest... Przepraszam, do końca.
Wielkie. Tyle.
To jest branża jak każda inna. I praca jak każda inna, tylko że po prostu mniej akceptowalna właśnie społecznie przez schematy, już nie będziemy wymieniać tam kościelne, religijne, wszystkie. I tak naprawdę, no, jak otworzysz własny biznes, no to jeżeli otworzysz go i będziesz na niego patrzyła, no to nic się z tym nie zrobi. Jak będziesz aktywnie go rozwijać, to każdy biznes rozwiniesz, chociażby się na rynku pojawić. To jest dokładnie to samo. Czy jak w korpo będziesz siedzieć i będziesz, wiesz, mieć ręce założone i zrobić jeden task, okej, ale jak będziesz robiła wszystko w terminie i wszystko robiła jak pracownik, taki, którego byś sama chciała zatrudnić.
I warto zauważyć, że właśnie samo nagrywanie to jest najmniejsza część. To my na samych początkach spędzaliśmy po 12 godzin przed komputerem.
Montaż?
Tak, no, ale nie tylko montaż, na ogarnięcie. Jest tyle tych stron, gdzie to wszystko też zawarliśmy w szkoleniu, także z linkami referencyjnymi, które mogą sobie
ludzie... Do sprawdzonych już platform, bo też jest mnóstwo platform, które żeśmy próbowali i nic z tego
które nie zadziałały, także ogrom, jaki musieliśmy ogarnąć na samym początku, znaczy musieliśmy, chcieliśmy, bo to było mega fascynujące, nowa branża po prostu, gdzie totalnie nie wiedzieliśmy co i jak, niesamowite to było i to nam pokazało, jaki ogromny jest ten biznes, także... Tak, nagrywanie to najmniejsza część.
No, strony technicznej, a jeszcze druga część właśnie samo nastawienie, sam mental. To też mamy w szkoleniu jeden rozdział, jedną część odnośnie nastawienia mentalnego, czego się można spodziewać i to jest jakby druga strona.
A jakie pieniądze można na tym zarobić w ogóle? Jakiego rzędu to są przychody?
Można zarobić $100 miesięcznie, 1000, 10 tysięcy, 40 tysięcy.
To jest dokładnie tak samo jak właśnie z prowadzeniem własnej działalności, nie? Możesz na własnej działalności zarobić tyle, żeby mieć na ZUS-y, a możesz trafić w niszę albo tak swój produkt zajebiście zrobić, że będziesz zarabiała setki tysięcy. Nie da się tego, wiesz, totalnie określić. Ale możliwości, potencjał, w żadnej branży, w której pracowałem, a pracowałem i w korporacjach, i miałem własny biznes, i w branży reklamowej, i automotive, po prostu tego było bardzo dużo, nigdzie nie znalazłem tak szybkiego zwrotu z inwestycji jak w tej branży i tak szybkiego dojścia do naprawdę fajnych pieniędzy, i to mówimy o wielokrotnościach średniej krajowej.
A dlaczego myślisz, że tak jest? Że dlaczego ludzie dzisiaj chcą tyle wydawać na pornografię? Jeżeli
nie
jest
mam
jej tyle
pojęcia.
Darmowej w sieci też.
Wiesz co, wydaje mi się, że po pierwsze brak edukacji, brak jakiś, zawsze ten wstyd jakiś, brak luźnych rozmów chyba o seksie powoduje w tym wszystkim właśnie, że porno się tak wybija. Nie wiem, tak sobie teraz uknęłam taką teorię.
Wiesz, jak jest tyle tego darmowego, czegoś w tym darmowym musi nie być, nie?
Wiesz,
to jest tak, że my na przykład obraliśmy sobie taką linię, że mamy dużo filmów w darmowej przestrzeni. To są filmy nasze z różnych miejsc, no ale na przykład kolaboracje z innymi aktorami, czy jakieś takie perełki typu Owiak z bajki dla dorosłych, gdzie mamy właśnie na przykład w filmie oprócz scen seksu też jest historia, jest wypowiedź seksuologa.
Andrzeja Grzyżewskiego.
Tak, to jest też, to wszystko jest w przestrzeni zamkniętej, płatnej. I to są te rzeczy, które tak naprawdę są tymi wisienkami. I rzeczywiście ludzie chcą za to płacić, także tworzenie tych materiałów z wyższej półki, czy bardziej niedostępnych na co dzień, może w ten sposób, bo wiesz, czym się różni nasz seks od seksu nas z kimś innym? Tym, że dla wielu ludzi to jest niedostępne. I obejrzenie tego to jest, to da, daje, daje to coś, że ja bym tak nie mógł, albo ja na ten moment tak nie mogę, więc chociaż sobie pooglądam.
I wydaje mi się, że tu też chodzi o jakichś swoich idoli, a raczej naszych fanów, gdzie widzą w nas, czy w jakiejkolwiek aktorce, czy gwieździe porno, jakąś swoją, po prostu jakiegoś swojego idola, którego chcą śledzić cały czas, więc zgubiłam gdzieś wątek? Tak. Więc po prostu mają, każdy z nas w tej branży ma w przestrzeni darmowej jakieś filmy, ale później, jeżeli taki fan chce zobaczyć coś innego, to jednak zapłaci za to, żeby zobaczyć na przykład na takim OnlyFans, czy w Polsce, gdzie jest See Me Now i to jest polski odpowiednik OnlyFans, gdzie są polskie płatności, blikiem można zapłacić.
Wszystko, gdzie... jest, cała platforma jest po polsku, także w ogóle jest niesamowity dostęp, nie trzeba tam się męczyć z kartami płatniczymi, tylko wchodzisz, masz seminau.pl, wszystkie polskie profile po polsku, polskie płatności.
Tak, i tam, już są, już są na przykład filmy, które nie są dostępne w przestrzeni publicznej i są takie, czy właśnie na OnlyFansie, są takie też i zdjęcia, i takie jakby...
Takie z dnia codziennego, bo wiesz, film to jest, to już jest kreacja, to już jest coś, produkt, ale ja też tak naprawdę, tak sobie pomyślę, wiesz, mam jakąś tam piękną aktorkę, czy porno, czy nie, chciałbym być, jakbym był takim super fanem, to gdzieś bym chciał być częścią jej życia, w cudzysłowie, nie, nie tak jeden do jeden, ale na przykład móc zobaczyć, co robi tego dnia, jak wygląda tylko pod
sam
prysznicem.
Sam przecież na początku miałeś crusha Danikę Mori i też wykupiłeś dostęp do OnlyFansa jej.
A to dopiero jakbyś się domasz, bo nie wiedziałem, że takie coś jest, ale tak.
Ale
tak, dokładnie. I rzeczywiście to jest zupełnie, zupełnie co innego, bo tutaj masz ileś tytułów, wybierasz sobie, wiesz, jak kasety. Łe, kurde, ale teraz stary jestem, nie? Jak kasety w wypożyczalni, a nie jak pliki, nie? No. A tu masz tak, że wchodzisz i tam jest większa interakcja między artystą a odbiorcą w tych zamkniętych przestrzeniach.
Ja mam jeszcze taką swoją teorię, bo... Wy bardzo aktywnie i w bardzo taki bliski i ciepły sposób prowadzicie swoje social media. I ja mam trochę taką teorię, że ludzie, którzy obserwują was na socialach, trochę też myślą, że jesteście ich kolegą i koleżanką. I pewnie trochę inaczej się ogląda anonimowych ludzi, których się widzi raz i pewnie nigdy więcej nie zobaczy, a trochę inaczej się pewnie ogląda kolegę i koleżankę. Że to może być też trochę takie właśnie jakieś taka... Nie wiem, czy więź emocjonalna to nie jest za daleko, ale takie... Taka
chyba
znajomość.
Chyba może też przez to, że jakoś tak właśnie, czy na Instagramie zawsze staramy się, nie zawsze, ale staramy się czy odpowiedzieć, czy coś polajkować, czy odpowiedzieć na ten komentarz, czy na wiadomość.
Żeby... Prawie zawsze.
Tak, tak.
Wiesz co, chyba też to, że nie jesteśmy już tacy młodzi i mamy duże doświadczenie. Każdy z... I dużo mówimy o sobie i też tych wywiadów jest dużo. Bardzo dużo ludzi może znaleźć coś swojego w nas. Tak jak w podróżniczej, czy sommelierskiej, czy jakiejkolwiek innej historii Julii, czy tak jak w mojej sportowej, czy biznesowej historii, każdy może odnaleźć kawałek siebie i powiedzieć, kurde, to ja też bym tak mógł na przykład. Nie? To jest właśnie to, że nie jesteśmy totalnie odrealnionymi gwiazdami porno, czyli wiesz, tylko i wyłącznie zestawianymi z tym, tylko każdy Polak może sobie zobaczyć coś kawałek, część siebie. I jednocześnie wyobrazić sobie, jakby to było, żeby być w branży na przykład.
Na przykład.
A jeżeli chodzi o przyszłość, to planujecie, myślicie, jakby macie takie myślenie do przodu kilka lat, jeżeli chodzi i o relacje, i o pracę?
O pracę na pewno. To się do teraz powstało. Wiesz co, jak zaczęło to się wszystko dziać tak mocno, jak się dzieje, no to stwierdziliśmy, okej, okay, nie róbmy... Od samego początku chcieliśmy, żeby to było porządnie. Mamy zastrzeżony, wiesz, znak Owiax, jest to, wiesz, zastrzeżona...
Trademark
jest zaznaczony. Także już, wiesz, to już też mówi o tym, jak bardzo do tego podchodzimy, żeby to było porządne. Dbamy o tą markę przez cały czas, współpracujemy tylko z firmami, wiesz, takimi, które nam odpowiadają, nie bierzemy wszystkiego. I tak, plan na przyszłość mamy. Chcemy zrobić na przykład rozdanie nagród Złote Palmy Owiaksów, który będzie w przyszłości zbudować społeczeństwo. Mamy wiele pomysłów na platformy, czy na rozwój chociażby właśnie tego Owiax Friends, żeby... Pomysłów jest dużo, plan na przyszłość. Jeżeli chodzi o relacje...
Zobaczymy, co będzie.
Nie planujecie w ogóle? Tak na razie?
U nas to się tak szybko zmienia, że jeszcze w zeszłym roku myśleliśmy, że zostaniemy dłużej w Polsce, jednak wyjechaliśmy do Hiszpanii, teraz zjechaliśmy na lato.
Nie da się
oprócz kilku wyjazdów, które mamy zaplanowane, generalnie.
Wiesz co, to jest chyba właśnie to, planujemy. Że udało nam się osiągnąć jakiś poziom właśnie takiej wolności życiowej i jakikolwiek plan, taki wiesz, stricte plan, będzie nam tą wolność zawężać. Także dajemy sobie możliwość na wycofanie się ze wszystkiego, na zmianę zdania z dnia na dzień. No i to jest, i to jest, i to jest
trzymanie coś, się stricte.
Tak, to coś, co wcześniej można by było powiedzieć, odbierane by było jako brak zdecydowania, czy w ogóle coś niefajnego, tak my w tym odkryliśmy, że to jest właśnie to, jak bardzo ważne jest, żeby mieć możliwość pójścia w każdą stronę, jak jednego dnia powiedzieć, że lubię to, a od następnego dnia powiedzieć, ej, wiesz co, jednak tego nie lubię, zróbmy coś zupełnie innego, albo ja zrobię coś zupełnie innego, to jest ta wolność, więc plany są takie, żeby było miło.
A planujecie zakładać rodzinę na przykład?
Jesteśmy rodziną.
Jesteśmy rodziną.
Aha. Dzieci?
Nie.
Nie chcecie?
Nie.
Spoko.
Na dzisiaj.
Ja już nie mogę, bo jestem po fazektomii, także...
Tak.
Także polecam wszystkim, którzy już nie chcą mieć więcej dzieci.
To prawda. Był odcinek z urologiem, to mogę podziękować, jak będziecie zainteresowani. Okej.
Okay. To jest w ogóle odnośnie tego topiku. Fajnie mi to było oglądać, że kiedyś myślałam, że chcę, chociaż się bardzo od tego broniłam tabletkami antykoncepcyjnymi i tak dalej. Aż w końcu wyjechałam do Hiszpanii i tam zobaczyłam po prostu zupełnie inną perspektywę, że ludzie się wiążą później, że niektórzy mają dzieci, niektórzy biorą ślub, niektórzy nie. I było tyle różnych perspektyw, a w Polsce widziałam tylko jednak ten ślub i dzieci, że to mi dało do myślenia, o kurde, jednak tak można, to jednak czy ja chcę mieć te dzieci, a nie kiedy będą.
Okej, okay,
rozumiesz?
Fajnie.
Także wtedy sobie zadałam to pytanie i stwierdziłam, że kurde, no nie, jednak nie.
W ogóle fajne takie odnalezienie momentu, kiedy zaczynasz się zastanawiać, gdzie ja jestem w tym wszystkim. Nie? Czyli łapać się na tym, że impulsywnie odpowiadasz, bo tak się mówi, albo bo taki jest schemat. A tak naprawdę, gdzie w tym wszystkim jesteśmy my? Czego naprawdę chcemy, czego nie chcemy?
Fajnie. Fajnie się was słucha bardzo. Tak.
Dziękujemy.
Tacy jesteście, kurde, właśnie chyba w kontakcie ze sobą trochę. Tak mi się to wydaje, że tak...
To jest droga, nie?
Mało wiesz. Tego jest i dużo ludzi idzie w tym kierunku i wydawałoby się tak zewnętrznie może z tych takich wiecie, ram i zasad, które mamy gdzieś wszyscy, oprócz ciebie, z tyłu głowy, że słuchanie siebie i może porno, że to takie to jest może trochę po dwóch stronach bieguna, nie? Bo się tak... Może nam się to kojarzy z tym takim mainstreamowym, takim, wiecie, z dużymi firmami, które się tym zajmują i tym takim nieamatorskim porno, więc że to jest takie odległe. A wy jakoś to łączycie w ogóle.
Nie wiem, czy uda mi się to teraz opisać, to co mam w głowie. Bo właśnie szukanie siebie w tym wszystkim, jakby tak każdy naprawdę zastanowił się, czy granie w porno jest dla niego, czy nie, ale nie słuchając schematów społecznych. Gdyby chociaż spróbował wyłączyć wszystko, co jest dookoła. Wszystkie zaszłości.
No, trudne to jest.
No właśnie. I teraz, i to jest to, co my rozwijamy w sobie. Czyli odnajdywanie siebie. Niezależnie od tego, jak to świat wiesz, postrzega, jak będą cię postrzegać inni, bo to jest ich. A co jest w tym twoje? Jakbyś tak ty spróbowała sobie pomyśleć, czy chciałabyś nagrać film pornograficzny ze swoim partnerem? I odłącz teraz to, co inni myślą o tobie. To wtedy dopiero zobaczysz, chcesz, nie chcesz. Możesz nie chcieć, ale możesz też chcieć. Ale znajdź w tym siebie.
Tak, bo wydaje mi się, że wiele z nas nawet nie dochodzi do tego momentu takiej szczerości ze sobą, bo to, co wchodzi zanim usłyszymy tą odpowiedź, to jest ten strach przed oceną innych.
To na pewno. A ten strach jest wprogramowany w nas. To nie jest nic naturalnego. To jest wprogramowane od dzieciaka. nie mamy tego na początku. Rodzimy się szczęśliwie i tyle. A potem masz jeden program, drugi, trzeci, piąty, szkołę.
A później nawet musisz ubrać się inaczej, bo wypada, no bo inni patrzą, nie? To już jest od razu wbudowywane, bo wszyscy nie, przejmowacie opinią innych.
W szkole, na dyskotece czy na baliku nie możesz zatańczyć facet z facetem, chłopiec z chłopcem, a dziewczynka z dziewczynką, bo...
Bo pani mówi, że nie.
A dzieci by nie miały z tym problemu. Gdyby też na przykład od rodziców nie słyszały, gdyby w filmach nie było tego. Teraz na przykład jest coś niesamowitego. Idzie bardzo fajna w ogóle zmiana taka światopoglądowa. Chyba wczoraj oglądaliśmy bajkę, gdzie głównym bohaterem był rycerz, który był homoseksualistą. I w ogóle tam było pełno, i niebinarne osoby były w tej bajce.
Tak, pierwszy raz główna bohaterka. Bajce,
co tu się dzieje, jak super nie?
No. Na Netflixie.
Tak.
Na Netflixie.
I to są rzeczy, które się pojawiają. To by się nie mieściło w głowach, nie wiem, tam 10 lat temu w ogóle.
To prawda.
Mimona? Coś takiego.
Fajne, obejrzę sobie.
Wiesz, oglądasz bajkę i masz takie mindfucka, co tu się dzieje, ale z takim łezką w oku i totalną szczęśliwością, że wreszcie, ludzie, to jest normalne, każdy jest inny, mamy inne potrzeby, inne nastawienia, inne orientacje i to jest tak samo normalne jak ten heteroseksualizm, to jest totalnie po prostu indywidualne i normalne. Nie ma lepsze, gorsze, inne.
Już nie robią tych bajek, że jest księżniczka i czeka na księcia z bajki, nie?
Ale tak się zastanawiam jeszcze, wiecie, czy jakby z tą oceną społeczną że tak się zastanawiam nad tym, że ona w zasadzie, boimy się czegoś takiego, co jest totalnie w sferze takiej nierealnej, bo nawet jeżeli ktoś sobie pomyśli o nas coś, czy nawet jak nam powie coś, to nam to jakby nie robi krzywdy fizycznie, nas to nie boli jakby... Wiecie, fizycznie.
Kurde, wydaje mi się, żeby tak zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś ma z czymś problem, to jest jego problem. Bo to on ma z tym problem, a tak naprawdę...
I to, to uzewnętrznienie jest jego uzewnętrznianiem się. I ostatnio właśnie też uknąłem taką... powiedziałem uknąłem i ostatnio ktoś też zhejtował, że mówię uknąłem i że już jestem totalnie nieinteligentny i w ogóle dokonał, nie? Ile dajemy ludziom radości i szczęścia, chociażby właśnie dzięki temu, że na nas się wylewają gdzieś tam jakieś pojedyncze hejty. Ja to w ogóle, ja jestem zadowolony, że dzięki mnie ktoś mógł się uzewnętrznić. Wiesz, zawsze taka osoba się trochę lepiej poczuje, bo coś tam napisze źle, nie? Ja mówię, no kurde, super. No. Ja rozumiem, co piszesz, bo totalnie wiem, dlaczego to piszesz. Nie popieram tego, ale dobrze, że miałeś tę chwilę, przyczyną do tego, żebyś się poczuł lepiej. Czy to będzie hejt, czy to nie będzie hejt, jeżeli jakkolwiek ktoś potrzebuje, bardzo proszę, mnie to nie rusza, a jeżeli tobie się zrobi z tym lepiej, spoko.
Cudownego dnia i wtedy ludzie dostają takiego mindfucka, o kurde, nie mam z kim walczyć, nie mam gdzie dyskusji prowadzić,
ale zobacz,
co się dzieje.
Ale jednak czują się lepiej, że to wylali z siebie, nie? Więc wiesz,
nie wiem, jak się czują.
No tak mi się wydaje. Wiesz, z jednej strony dajemy ludziom orgazmy, co też jest wspaniałe, nie? Bo się przecież masturbują się, no to super, nie? To jaka wspaniała branża, za tyle radości, ile cielesnych przyjemności dajemy ludziom, a z drugiej strony dajemy ludziom możliwość wygadania się i wiesz, wyrzucenia trochę tego, bo tak i spuszczenia z tego wentyla, nie? Więc ja tu widzę samo dobre.
Dwa sposoby spuszczenia.
No. Dobre.
Kończmy. Już to kończmy. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję
też bardzo. Dziękujemy.
Na żywo robicie takie samo wrażenie, jak w sieci, bardzo pozytywne.
Oj, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękuję.
Miło.